zero absolutne w fizyce to minus 273,15 stopni Celsjusza albo 0 Kelwinów. To temperatura, przy której wszelki ruch cząsteczek zostaje zatrzymany. Albo jakby to powiedzieć językiem fizyki, temperatura, w której wszelkie elementy układu termodynamicznego uzyskują najniższą z możliwych energii. W naukowym zero jedno mogę Wam obiecać. Tu nie będziemy obniżali temperatury do zera bezwzględnego, po to, by energia była możliwie jak najniższa. Tu będziemy starali się inspirować i wyjaśniać, opowiadać o świecie, który nas otacza i o zjawiskach, które tylko z pozoru wyglądają na takie, które nie mają na nas żadnego wpływu. Nieprawda, wszystko ma na nas jakiś wpływ i to zwykle dużo większy niż nam się wydaje. I my, czyli nauka, to lubię, postaramy się w naukowym zero to wszystko pokazywać. Dzisiaj temat ważny, może nawet najważniejszy temat, o którym każdy ma coś do powiedzenia, bo w końcu każdy kiedyś chodził do szkoły, czyli temat edukacji. Sprawdziłem wyniki najnowszych badań porównawczych PISA i zacząłem się na serio martwić. O polskiej edukacji mówi się dużo i najczęściej źle. Czy słusznie? Pewnie zależy to, o kogo zapytać, ale nie jesteśmy skazani na subiektywne oceny, bo skuteczność czy jakość nawet tak skomplikowanych procesów, systemów jak system edukacji można sprawdzić. Jednym ze sposobów są badania porównawcze, a najbardziej chyba znanymi badaniami tego typu są badania PISA organizowane przez OECD. OECD to jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Organizacja międzynarodowa zajmująca się głównie kwestiami ekonomicznymi, która zrzesza około 40 państw. Polska także jest członkiem tego grona. OECD od wielu lat robi regularne pomiary jakości systemów edukacji przez badanie umiejętności rozumowania uczniów w wieku około 15 lat. Badanie polega na przekazaniu uczniom zeszytów z zadaniami z matematyki, nauk przyrodniczych i zadań sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem. Uczniowie z różnych krajów dobierani są tak, by dane były miarodajne i porównywalne względem innych krajów oraz poprzednich badań w ramach tego samego kraju. No to popatrzmy na liczby i na dane. To są wykresy przedstawiające wyniki PISA z ostatnich 20 lat, uśrednione dla wszystkich badanych krajów OECD. Na osi pionowej są uzyskane przez uczniów punkty. Od dwóch dekad wyniki regularnie spadają, a od 2010 roku ten spadek jest drastyczny. Dotyczy to zarówno matematyki, nauk przyrodniczych czy ścisłych, jak i umiejętności czytania. Chociaż Polska nadal jest powyżej europejskiej średniej, to wynik naszych uczniów, czy wyniki naszych uczniów są także gorsze i spadają najszybciej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Czyli choć wobec równolatków z wielu krajów wciąż jesteśmy lepsi, to w porównaniu z poprzednimi badaniami sporo krajów zaczęło nas wyprzedzać. Po drugie, względem poprzednich roczników Polaków, te młodsze roczniki z każdym rokiem są coraz słabsze. Jak powiedziałem, w ciągu ostatnich lat Polska zanotowała jeden z największych spadków wyników nauczania. Spójrzcie na ten wykres, widać to na nim bardzo wyraźnie. W roku 2022 polscy nastolatkowie mieli wyniki lepsze od na przykład niemieckich, francuskich, szwedzkich, duńskich, hiszpańskich czy austriackich, ale gorsze od estońskich, włoskich, brytyjskich czy fińskich. Najtragiczniejsze wyniki odnotowano w krajach bałkańskich, na Ukrainie, co zrozumiałe, i w Islandii. W tym materiale nie będę dyskutował o tym, jak te badanie jest przeprowadzone. Wydaje mi się to mniej ciekawe. Tylko raczej podzielę się swoimi opiniami opartymi o analizę prac naukowych, skąd ten spadek może pochodzić. Ale zanim do tego przejdę, na moim kanale Nauka to Lubię znajdziecie właśnie przed chwilką wrzucony wywiad o edukacji z profesorem Antonim Dudkiem. Bardzo warto go zobaczyć, żeby zrozumieć, z jak dużym wyzwaniem mamy do czynienia. A co do spadków? Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, jest coś, co nazywa się inflacją ocen. I to nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski, to dotyczy wielu systemów edukacji w zasadzie na całym świecie. To zjawisko, które polega na tym, że dzisiejsza piątka znaczy mniej niż kiedyś. Innymi słowy, aby dziś otrzymać piątkę, nie trzeba się tak starać jak w przeszłości. W efekcie piątkowi uczniowie są gorzej wykształceni i gorzej radzą sobie z materiałem niż uczniowie piątkowi na przykład 2 dekady temu. Link do dokładniejszego opisu tego zjawiska znajdziecie w opisie do tego filmu. Inflacja ocen ma kilka przyczyn, a jedną z ważniejszych jest łatwość dostępu do źródeł informacji przy niezmienionych wymaganiach szkolnych. Dostęp do informacji w ciągu ostatnich 2 dekad drastycznie się ułatwił, ale nie zmienił się system oceniania i nie zmieniły się w podobnym stopniu wymagania nauczycieli czy sposób, w jaki weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów. Samo poszukiwanie informacji w książkach, encyklopediach, bibliotekach stymulowało mózg. Tego samego nie można powiedzieć o szukaniu informacji w Google. Dzisiaj szukanie stało się o wiele prostsze. Zapomnieliśmy w zasadzie, że podstawą edukacji zdobywania wiedzy jest droga do poszukiwania informacji, a nie sam fakt jej zdobycia. To różni edukację od nauki. W nauce chcemy się dowiedzieć po to, żeby zrozumieć, a w edukacji musimy zrozumieć po to, żeby móc dowiadywać się dalej. Gdy droga zdobywania informacji zostaje zredukowana do wpisania hasła w wyszukiwarkę, podcięty zostaje fundament całego systemu. Jeżeli nie przeprojektujemy sposobu nauczania, sposobu weryfikacji, oceniania, mamy inflację ocen. Bardzo dobrzy dostają 5, wybitni dostają 6, ale dzisiejszy bardzo dobry 20 lat temu byłby po prostu dobry. Gdy zrobimy badania porównawcze, okazuje się, że jakość spada, tak jak zmniejsza się koszyk w sklepie, gdy szaleje inflacja, a my mamy do dyspozycji cały czas tyle samo pieniędzy. Skala ocen przecież się nie poszerzyła. Jeśli coś w kwestii edukacji się nie zmieni, to w przyszłości może być tylko gorzej z powodu LLM-ów, czyli dużych modeli językowych, takich jak chociażby ChatGPT. Może być też tak, choć może tutaj przeze mnie przemawia jakaś naiwność, że technologia, dzięki której każdy może wygenerować całkiem dobrej jakości zadanie domowe w kilkanaście sekund, doprowadzi do pewnego wstrząsu, refleksji i zmian w systemie pod tym względem. Albo tak jak powiedziałem, może po prostu jestem naiwny. Przy okazji, o zadaniach domowych, kartkówkach czy uczeniu się na pamięć zrobiłem niedawno materiał na Nauka to lubię. To jest osobny film, ale tak skrótowo, nie jestem fanem likwidacji zadań domowych. Uważam, że sprawdzanie wiedzy przez pytanie i kartkówki jest co do zasady ok. Nie jestem fanem likwidowania uczenia się na pamięć. Jest szereg badań, które wskazują, że uczenie na pamięć jest konieczne do trenowania pamięci, do budowania skojarzeń czy koncentracji uwagi. Z kolei kartkówki czy inne sposoby weryfikacji budują systematyczność. To wszystko ma bezpośrednie przełożenie na jakość edukacji i na wiedzę uczniów. Różne czynniki mogą stymulować różne obszary ludzkiej wiedzy i doświadczenia. Gdy jest ich zbyt dużo, czy są zbyt intensywne, to szkodzą, ale ich brak albo przeprowadzenie w nieodpowiedni sposób także może stanowić katastrofę, także może przyłożyć się do katastrofy. I moim zdaniem to jeden z czynników spadków, które widzimy w badaniach PISA. Drugi bardzo ważny element to smartfony w szkołach. Wśród psychologów, pedagogów czy socjologów panuje już w zasadzie konsensus, że dostęp do smartfonów powinien być w szkołach mocno ograniczony, o ile nie zakazany. Smartfony, a w zasadzie ich nadmiar u dzieci i młodzieży powodują rozliczne zaburzenia. Ich wpływ na rozwijający się mózg czy psychikę jest katastrofalny. Dobrze to zjawisko, a właściwie te zagrożenia opisuje chociażby książka Rozpieszczony umysł. Przy czym dziewczynki, nastolatki są na te zaburzenia dużo bardziej podatne. Wspomniałem o tej książce dlatego, że pojawia się w niej teza, że dla prawidłowego rozwoju dziecka, w tym rozwoju jego mózgu i umiejętności społecznych, ważne jest także tak zwane wspólnotowe wychowanie, które dzisiaj z różnych powodów odchodzi niestety w zapomnienie. W wielu krajach zachodnich przeprowadzano już badania naukowe dotyczące wpływu przynoszenia smartfonów do szkół na wyniki nauczania. Jednym z takich miejsc, gdzie to badano, była hiszpańska Galicja, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, USA czy Australia. Badania przeprowadzane w tych krajach dowiodły, że zakaz przynoszenia smartfonów do szkoły poprawia wyniki w nauce. Może nie tyle zakaz przynoszenia do szkoły, ile zakaz posiadania smartfonu przy sobie podczas lekcji, ale także przerwy. O czym może za chwilkę jeszcze kilka słów. Co ciekawe, zbadano to także na wynikach PISA. Okazało się, że w hiszpańskiej Galicji zakaz używania smartfonów w szkołach odpowiadał za od 0,6 do 0,8 roku nauki matematyki i około 0,7 do prawie 1 roku nauki przedmiotów ścisłych. Przy okazji ban na smartfony wyraźnie zmniejszył agresję pomiędzy uczniami podczas przerwy. Jak zawsze w moich filmach, także w tym przypadku źródła do tych badań znajdziecie w opisie do tego filmu. Jak smartfony wiążą się z agresją? Takie filmy robiłem na Nauka to Lubię, możecie zerknąć. Rzućcie okiem. Nie chcę tutaj wrzucać pobocznych wątków, ale to ważne, żeby mieć taki całościowy obraz tej sytuacji. Smartfony oraz zawarte w nich liczne aplikacje powodują zaburzenia koncentracji uwagi. Zamiast skupić się przez około, nie wiem, 40 minut na lekcji albo 10 minut na analizie jakiegoś tekstu czy wykonaniu zadania z matematyki, dzisiejsi uczniowie przestymulowani smartfonami czy platformami, nie wiem, TikTokiem, Instagramem, często mają problemy, żeby skupić uwagę na dłużej. To w oczywisty sposób utrudnia naukę. Spójrzcie na ten wykres. Niecałe dwie dekady, w ciągu ostatnich 18 lat, jak mocno skrócił się czas, jaki młody człowiek jest w stanie się skoncentrować, ze 160 sekund 18 lat temu do 40 sekund dzisiaj. To, o czym mówię, w Polsce wywołuje gdzieniegdzie jeszcze uśmieszki politowania, wiadomo, nowoczesność, ale dowody naukowe działają przeciwko smartfonom w szkołach. Te smartfony używane przez dzieci i nastolatki w wielu krajach są zakazywane, są wprowadzane poważne ograniczenia. Na przykład Francja wprowadziła kilka lat temu ban na smartfony w szkołach, podobnie uczyniły niektóre regiony Hiszpanii. W 2020 roku zrobiła tak również Szwecja, w roku poprzednim, 2023, UNESCO przygotowało specjalny raport i wezwało do globalnego zakazu smartfonów w szkołach. I tutaj znowu nie chcę się rozwlekać, ale na Nauka to Lubię znajdziecie bardzo dużo filmów opartych o konkretne badania, w których pokazano, że oprócz zaburzeń rozwoju psychicznego, smartfony, aplikacje w nich zainstalowane zwiększają ryzyko lub powodują także u dorosłych zaburzenia snu, zaburzenia koncentracji uwagi, czy zwiększają ryzyko pojawienia się lub nawrotu zaburzeń depresyjnych, lękowych czy obsesyjno-kompulsywnych. Badania behawioralne pokazują, że już sama obecność smartfona na stole, na blacie stołu, przy pracy czy przy nauce zwiększa problemy z koncentracją uwagi i na stoliku nocnym zasypianiem. O smartfonach w szkole zrobię zresztą osobny odcinek. Kolejnym z tych dużych czynników wpływających na spadającą jakość czy efektywność edukacji są e-podręczniki. Szwecja była jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły do szkół elektroniczne podręczniki zamiast papierowych. W roku 2023 wycofała się totalnie z tego pomysłu. Dlaczego? Ponieważ czytanie i nauka z papieru okazują się być znacznie skuteczniejsze niż z ekranów. Jest tak dlatego, że dotykanie książki, czucie faktury papieru, patrzenie na okładkę, przewracanie stron, a nawet ich zapach czy dźwięk, jaki emitują obracane strony, to wszystko powoduje o wiele intensywniejsze zaangażowanie zmysłów i różnych ośrodków neuronalnych w mózgu. Badania ze Szwecji i nie tylko pokazały, że czytanie z papieru w porównaniu do czytania z ekranu sprawia, że człowiek lepiej się uczy, lepiej zapamiętuje to, co czyta. Nie tylko chodzi o podręczniki, ale w ogóle o książki i nie tylko chodzi o fakty takie naukowe, ale w ogóle o fabułę na przykład książki. Jednym z wyjaśnień jest to, że zapamiętujemy, ile stron temu miała miejsce jakaś akcja, dialog czy jakiś opis. W przypadku tekstu wyświetlanego na ekranie ten mechanizm po prostu przestaje działać. Podobne wnioski płyną z badań norweskich. Uczniowie, którzy czytają teksty drukowane, uzyskują znacznie lepsze wyniki w teście czytania ze zrozumieniem niż uczniowie, którzy czytają teksty cyfrowo, napisano w jednym z raportów. Tymczasem w wielu krajach od papieru chce się odejść na korzyść właśnie ekranów. Uczniowie coraz więcej czasu spędzają przed ekranami nie tylko z powodu zabawy, ale także dlatego, że dostają od nauczycieli coraz więcej materiałów na maila, coraz więcej zadań rozwiązują w cyfrowych kwestionariuszach czy przez cyfrowe kwestionariusze. Mówię to też z perspektywy rodzica dwójki dzieci, które w liceum z komórek do nauki korzystały niemal na każdej lekcji, bo tak jest prościej. Tyle tylko, że jak wyniki badań pokazują, z gorszym efektem końcowym. Z podręcznikami czy materiałami edukacyjnymi na ekranach, czy do telefonów, czy tabletów, czy komputerów jest tak jak ze wszystkimi wynalazkami. Czasami się sprawdzają i zostają z nami na dłużej, a czasami niektóre ich zastosowania okazują się być wręcz szkodliwe, czy po pewnym czasie nawet wycofywane, niczym ołów na przykład z paliw czy azbest z materiałów budowlanych. Myślę, że za czas jakiś będziemy się dziwili, jak to było możliwe, że wprowadziliśmy do szkół ekrany w zasadzie bez jakichkolwiek ograniczeń. Kolejny klocek do tej układanki wiąże się z dostępem do mediów społecznościowych. Człowiek to gatunek społeczny. Rozwijamy się neurobiologicznie i psychologicznie dzięki kontaktom z ludźmi, dzięki wchodzeniu w reakcje społeczne, przyjacielskie, czasami romantyczne. Izolacja społeczna jest dla nas zjawiskiem bardzo negatywnym. Tymczasem od lat obserwuje się coraz większą izolację młodych ludzi. Spójrzcie na ten wykres, są na nim dane z USA. W naszym regionie świata ten problem jest jeszcze bardziej drastyczny. Szczególnie niepokojąca jest ta błękitna linia na samym górze, bo ona dotyczy nastolatków, czyli w tym 15-latków, czyli tych, którzy są badani w ramach badania PISA. Jeszcze 20 lat temu statystyczny nastolatek każdego dnia spędzał z przyjaciółmi około 150 minut, czyli ponad 2 godziny. Dzisiaj spędza około pół godziny. Przy czym warto dodać, że kontakty online to nawet nie w ułamku to samo, co spędzanie wspólnie czasu twarzą w twarz. I uprzedzając, tak, lockdowny covidowe ten problem pogłębiły, ale nie spowodowały. On był znany i zapoczątkowany wiele, wiele lat przed pandemią. Liczne raporty główną winę przypisują nieograniczonemu dostępowi do mediów społecznościowych. A co to wszystko ma wspólnego z edukacją? Izolacja społeczna spowodowana technologiami jest przyczyną rosnącej liczby zaburzeń lękowych i depresyjnych u młodego pokolenia, a to przekłada się na gorsze wyniki w nauce. Ostatnia kwestia. I to chyba ta najtrudniejsza, to jest kwestia związana z ideologizacją nauki. To temat trudny i wywołuje ogromnie dużo kontrowersji. Proszę więc Was o wysłuchanie w całości, a dopiero później komentowanie. Mówiąc ideologizacja nauki, nie mam na myśli, czy szkoły, nie mam na myśli ideologii wprost lewicowych czy prawicowych. Zresztą ja w sumie sam nie wiem, co to w dzisiejszych czasach ma oznaczać. Mam na myśli przekonanie, że uczeń w szkole jest poddawany opresji ze strony wymagających nauczycieli. To trochę wiąże się z tematem zadań domowych i klasówek, ale znowu, mówię to także z doświadczenia rodzica, przypominając sobie, jak na żądanie rodziców zmieniono nauczycielkę, dobrą nauczycielkę matematyki, tylko dlatego, że była wymagająca. Od razu, żeby tu nie było żadnego nieporozumienia. Mówiąc to, nie akceptuję przekraczania jakichkolwiek norm, nie akceptuję wyżywania się na uczniach czy ośmieszania. Mówię o wymaganiach, które mam wrażenie coraz częściej stają się synonimem opresji, z którą trzeba walczyć. Zadawanie czegoś do domu, wystawianie ocen, robienie sprawdzianów, zabieranie smartfonów na czas lekcji traktowane jest jako forma dyskryminacji i przemocy. To, co przed chwilą wymieniłem, to nie ma nic wspólnego z żadną przemocą. Jeśli tak będziemy traktowali obowiązek szkolny, nie tylko nie pomagamy naszym dzieciom, ale w zasadzie utrudniamy im start w dorosłość, bo stawianie wymagań i granic jest potrzebne, a wręcz niezbędne do prawidłowego rozwoju. Stawianie coraz lepszych ocen albo wahanie się przed postawieniem i za brak postępów w nauce czy za nieodpowiednie zachowanie to zbrodnia na młodym człowieku. Cała ta sytuacja, czy całą tą sytuację pogarsza, mówię tutaj o polskich, ale nie tylko o polskich realiach, słabnąca pozycja społeczna zawodu nauczyciela. Porozmawiajcie z nauczycielami, z jakimi szykanami, czy z jakim brakiem szacunku ze strony uczniów czasami się spotykają. Próba zwrócenia uwagi, czy próba ukarania, czy zdyscyplinowania ucznia niesie spore ryzyko zdyscyplinowania nauczyciela. Nauczyciele nie bez współudziału części samego środowiska nauczycielskiego są pozbawieni autorytetu społecznego i, co jest ze sobą powiązane, uczciwych zarobków. Okoliczności utrudniają nauczycielom bycie tak dobrymi nauczycielami, jakimi mogliby być, gdyby te okoliczności były bardziej optymalne. To jest równocześnie jeden z objawów tego, z czym zmaga się system edukacji, choć czasami te problemy systemu wynikają z przyzwyczajeń samych nauczycieli. A narastające problemy systemu edukacji to coraz gorszy poziom nauczania. Ostatnich 20 lat to czas prawdziwej rewolucji społeczno-technologicznej, także spowodowanej kryzysem demograficznym. Punktowe gaszenie pożarów nic nie pomoże, potrzeba zmian systemowych. I w zasadzie to mówi prawie, że każdy, tyle tylko, że nikt tego nie robi. Oczywiście to dotyczy nie tylko Polski, ale akurat to, co się dzieje u nas, jest mi z powodów zupełnie oczywistych szczególnie bliskie. O tym właśnie, o tych systemowych wyzwaniach rozmawiam na kanale Nauka to Lubię z profesorem Antonim Dudkiem, historykiem, politologiem, publicystą. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. A w naukowym zero, czy a w naukowym zerze na dzisiaj to wszystko i zapraszam za tydzień.